Narzędzia AI pozwalają już dziś udawać, że masz się dokładnie taką samą wiedzę jak ktoś inny. Nie dość więc, że coraz łatwiej imitować, że wiedzę się ma, to i konkurencja jest coraz silniejsza. Nigdy się nie spodziewałem, że będę puszczał TikToka w swoim programie na żywo, a potem go komentował, ale zawsze jestem pierwszy raz. Rola edukacji w marketingu B2B się kończy. A w zasadzie edukacja w marketingu B2B umiera. Co ją zabija i co ją zastąpi? O tym opowiem Ci w dzisiejszym odcinku. Zaczynajmy! Dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I w tym odcinku postaram się, jak najkonkretniej potrafię, podzielić się z Tobą pewną swoją hipotezą, a raczej obserwacją, bo te rzeczy się faktycznie już dzieją, dotyczącą przyszłości edukowania w marketingu. I na początek, żeby zachęcić Cię do przesłuchania odcinka, pozwól, że zdefiniuję problem, z jakim przychodzę. I problem uważam za następujący. Obecnie większość działań marketingowych, szczególnie tych w obszarze internetu, jest realizowana z pomocą bezpłatnej, darmowej edukacji, dzielenia się wiedzą, dzielenia się interesującymi treściami, żeby przyciągnąć uwagę. Bo takie jest miejsce edukowania z jednej strony w procesie zakupowym, z drugiej w lejku marketingowym. Lejek marketingowy, tak jak ja go rozumiem, składa się z trzech elementów: zainteresowania, zaufania i zapytania. I kiedyś nagram chyba osobny odcinek, który ten mój sposób rozumienia lejka przedstawia. Natomiast na samej górze właśnie tego lejka jest zainteresowanie, które inaczej moglibyśmy zdefiniować jako przyciągnięcie uwagi. I ma się ono do klasycznego, opisanego jeszcze przez Kotlera dawno, dawno temu, procesu zakupowego w taki sposób, że klasyczny proces zakupowy rozpoczyna się od jakiegoś problemu, potrzeby, wyzwania, przed którym stoi potencjalny klient i następnie zaczyna on edukować się w zakresie tego, jak ten problem rozwiązać i jakie są dostępne rozwiązania, nomen omen, na rynku, które pomogą sobie z nim poradzić. I de facto w ciągu ostatniej dekady w zasadzie marketing przestawił się na bycie jednym wielkim edukowaniem klientów. I chcę, żeby wybrzmiało to na samym początku jako jedna z najistotniejszych rzeczy. Ja nie jestem przeciwny tej metodzie. Wszystkie moje firmy są zbudowane dokładnie na niej. Większość strategii i działań, które wdrażamy dla klientów w ramach czy to spółki doradczej Suasio, czy agencji marketingowej Digitalk, też wokół edukowania i treści z tym związanych się wiąże. Sęk w tym, że w wyniku m.in. sztucznej inteligencji oraz po prostu konkurencji, która z niej korzysta, czy po prostu również w tym sposób działa, widzę, że po pierwsze rola edukowania się kurczy, a po drugie sam sposób edukowania musi ulec zmianie. Jak prowadzę warsztaty albo konsultacje, zazwyczaj zadaję jedno z pytań. Zależnie od tego, o jakim kanale marketingowym rozmawiamy, załóżmy, że w tym wypadku rozmawiamy o Facebooku albo na LinkedInie, zadaję uczestnikom pytanie, po czym już dziś poznacie, że waszego profilu nie prowadzi sztuczna inteligencja. I biorąc pod uwagę, że większość profili jest prowadzona na zasadzie zdjęcie z opisem i raz na jakiś czas link z ofertą na naszej stronie. Albo większość blogów firmowych, zwłaszcza firm z segmentu B2B, jest prowadzona w taki przystępny, elegancki, profesjonalny, bezosobowy sposób, po prostu czyste dzielenie się wiedzą, to ciężko o dobrą odpowiedź na to pytanie. Narzędzia AI pozwalają już dziś udawać, że masz się dokładnie taką samą wiedzę jak ktoś inny, nawet jeżeli się jej nie ma. I z mojej perspektywy jest to jedno z głównych wyzwań stojących przed wszystkimi marketerami i przedsiębiorcami, którzy z narzędzi marketingu, żeby zwiększać sprzedaż, korzystają. Jak sprawić, żeby osoba mająca przed sobą dwie potencjalne oferty bądź dwie potencjalne treści, jedną twoją, przygotowaną na bazie doświadczeń przez osoby, które faktycznie tę wiedzę mają, i drugą, przygotowaną przez kogoś, kto po prostu mówiąc brzydko zerżnął to z ciebie bądź z kogokolwiek innego, żeby ten klient uwierzył tobie i wybrał właśnie ciebie. AI to tylko jeden element problemu. Drugim jest fakt, że edukatorów jest coraz więcej. Nie dość więc, że coraz łatwiej imitować, że wiedzę się ma, to i konkurencja jest coraz silniejsza. Jeżeli ja tworzę materiały o reklamie na Facebooku i tworzę je od lat, to w międzyczasie zdążyłem zaobserwować już kilkudziesięciu innych edukatorów, którzy też tej niszy dotykają. Ja tworzę materiały o marketingu sprzedaży B2B i kilkadziesiąt innych osób też się robi. I w każdej branży tak jest, jest to naturalne. Co więcej, biorąc pod uwagę, że aspekty czy tematy w tym zakresie są może nie tyle nieskończone, ale na pewno w pewien sposób powtarzalne, to siłą rzeczy dotykamy tych samych rzeczy, czasami nawet w podobny sposób. Więc jak na to odpowiedzieć? Wyzwaniem staje się na przykład forma. Forma podania czegoś takiego, która będzie ciekawsza i rzeczywiście przyciągnie uwagę. Jednym z takich rozwiązań, które widzę z tej sytuacji, które pomoże właśnie przekonać do ciebie, a nie do kogoś innego, jest na przykład to, co ja sam uprawiam, jakkolwiek nie lubię tego sformułowania, budowanie marki osobistej, lidera firmy czy kilku kluczowych osób w organizacji, bo pomimo rozwoju narzędzi wideo i tak dalej, to jednak jest ten, nie chcę powiedzieć, że ostatni bastion, ale jeszcze ta część, która chyba padnie jako ostatnia, bo AI może wygenerować identyczną kopię Artura Jabłońskiego. Co ciekawe, ja mam taką wygenerowaną, ale moich głupich wstawek, gestykulacji, problemów z patrzeniem się prosto kamerę nagrywając odcinek pewnie jeszcze jakiś czas nie ogarnię. Albo przynajmniej ludzie prędzej zaufają czemuś takiemu. Natomiast nie jest to odcinek o budowaniu wizerunku firmy czy edukowaniu poprzez markę osobistą. Temu poświęcałem inne. Ja widzę jeszcze jedno rozwiązanie. I tym rozwiązaniem jest humor. Ale żeby przekonać cię do idei wprowadzenia humoru do twoich działań marketingu, szczególnie w B2B, zwłaszcza w tym takim klasycznym B2B, które komunikuje się bardzo profesjonalnie i spokojnie, to potrzebuję wokół tego zbudować kolejny wątek naszej narracji. Rzecz ma się następująco. Wróćmy do idei lejka marketingowego. Na samej górze jest przyciągnięcie uwagi. Ktoś, szukając czegoś w necie, scrollując social media, czy gdziekolwiek indziej potencjalnie, mogąc napatoczyć się na twoje treści, ma zwrócić uwagę właśnie na ciebie. Do tej pory tym głównym przyciągaczem miała być właśnie czysta wartość merytoryczna i sam fakt, że potrafimy zdiagnozować problem czy pytanie, które ktoś sobie stawia i przygotować na to merytoryczną odpowiedź. Ale jak powiedziałem, edukatorów jest coraz więcej. Więc czy istnieje inna, nie oparta o edukację, metoda przyciągania uwagi? Z mojej perspektywy tą metodą jest właśnie stosowanie humoru w komunikacji, ale dobrze zrozumianego humoru. Jeżeli bowiem siedzisz w mediach społecznościowych, to wiesz, że humor jest w nich wszechobecny. Ba, firmy również ciągle wykorzystują poczucie humoru w swojej komunikacji, tylko że bazując na tym, co niedawno się świetnie sprzedawało, jest to poczucie humoru w stylu Hałkonia i potem innych tak zwanych real-time marketingowych wstawek, jakichś śmiesznych memów, jakichś dziwnych rzeczy, które są humorystyczne, zabawne, jeżeli kogoś to bawi, mnie akurat nie, same w sobie, ale nijak, najczęściej nijak, mają się do twojej branży, do twoich produktów, do specyfiki twoich odbiorców i tak dalej. Więc tak naprawdę humor typu Hałkoń, żeby już się posłużyć tym przykładem, bo prawdopodobnie na to się napatoczyłeś w ostatnich tygodniach, to jest humor typu kopiuj, wklej. Istotniejszy jest żart i ktoś na siłę próbuje go przyciągnąć do branży, więc niewiele nam to daje tak wizerunkowo, niż właśnie coś, co byłoby powiązanego z tobą. Natomiast z mojej perspektywy istnieje już przez pojedyncze firmy bądź jednostki wykorzystywany właśnie do przyciągania uwagi rodzaj humoru, humoru branżowego, który ja nazywam po prostu autoironią branżową. Gdybym miał ci wskazać jeden typ poczucia humoru, który uważam za fantastyczną metodę przyciągania uwagi w B2B i nie tylko, to byłaby to właśnie autoironia branżowa. Jak to rozumieć? Rozumieć to jako żarty, z których śmiać się będą tylko ci, którzy na co dzień w danej branży działają i nikogo innego to nie będzie śmieszyć. Ideę tego typu najłatwiej zrozumieć na przykładach, więc pokażmy kilka. Przygotowałem tutaj dwa memy. Pierwszego mema wrzuciła firma Just Join IT. Jest to mem, którym są pokazani kucharze i deweloperzy AI i w opisie jest Making Spaghetti for a Living. Ja tego nawet nie rozumiem, ale sądząc po reakcjach, jest to dla tych ludzi bardzo zabawne. Czy druga rzecz, w teorii prostsza, mem opublikowany przez fanpage Typowy Spedytor. Zresztą takich fanpage'y jest wiele, kierowanych do różnych grup zawodowych. Są jakieś panie, a opis brzmi: kiedy spedytorki w twojej firmie próbują policzyć miejsca na naczepie. Mnie to w ogóle nie bawi, nie mam pojęcia, czego to dotyczy, ale kilkaset osób, jak mówią młodzi, kiśnie w komentarzach, więc coś w tym ewidentnie jest. Autoironia, taki humor branżowy, to zresztą metoda na budowanie wyróżników przez wiele firm, coraz większą liczbę firm. I ja ci pokażę jeden przykład zagraniczny, jeden polski. Jedną z firm, z której, narzędzi firm, z których ja bardzo często korzystam, jest TLDV. TLDV reprezentuje popularną w ostatnich miesiącach kategorię narzędzi, którym są narzędzia do z jednej strony na przykład transkrypcji spotkań i obrabiania z tego notatek, minutek, jakkolwiek, a z drugiej narzędzi mających jakieś funkcje typu ocena procesu sprzedaży i tym podobne. I TLDV ma właśnie bardzo fajnie zdefiniowaną główną buyer personę. Oni nie chcą być po prostu narzędziem do transkrypcji spotkań takim dla ogółu populacji. Oni chcą być narzędziem dla transkrypcji spotkań dla handlowców i kierowników sprzedaży i jednocześnie być, jak głosi właśnie nazwa, AI Sales Coach. Każdy, kto kiedykolwiek próbował reklamować się na jakąkolwiek grupę zawodową, szczególnie z wykorzystaniem mediów społecznościowych, choć nie tylko, wie, że jest to bardzo trudne, ponieważ praktycznie nie ma metod targetowania tego typu grup docelowych tymi narzędziami. Przynajmniej nie ma metod wystarczająco dokładnych. Plus samo targetowanie to nie wszystko, wracamy do lejka marketingowego. Trzeba jeszcze przyciągnąć uwagę tych ludzi. I to, co robi jedna chyba z ważniejszych osób w firmie TLDV, to uwaga, prowadzenie, a przynajmniej nagrywanie TikToków, zabawnych scenek sytuacyjnych z życia handlowca i tego, co może go na co dzień spotykać. Obejrzyjmy sobie taką jedną przykładową.
Okay, repeat after me. You ready? Mm-hmm. Do not call me ever again. Ever again. Do not call me ever again. Follow up in 6 months.
Oh my god.
Nigdy się nie spodziewałem, że będę puszczał TikToka w swoim programie na żywo, a potem go komentował, ale zawsze jestem pierwszy raz. I teraz, jeżeli sprawdzilibyśmy sobie w tej chwili, co właśnie uczynię, ile followersów, jakkolwiek małą miarą sukcesu by to było, ale jednak jakąś, TLDV ma w tej chwili na TikToku, to jest to 144 tysiące obserwujących i prawie 5 milionów polubień. I TLDV jest narzędziem, które moim zdaniem warto prześledzić, a przynajmniej ich komunikację, bo trafia idealnie pomiędzy z jednej strony humor, z którego nawet dość szeroko można się pośmiać, ponieważ nie każdy jest sprzedawcą, ale wielu z nas często jest klientem po drugiej stronie, których ci sprzedawcy próbują zmanipulować, oszukać, naciągnąć, czy cokolwiek tam się takiego złego o sprzedawcach mówi. Ale z drugiej strony, jeżeli to my jesteśmy pracownikami działów sprzedaży, a jednak większość treści publikowanych przez firmę na ich oficjalnym TikToku tyczy się raczej relacji handlowców z szefami, handlowców z innymi działami w firmie, handlowców między sobą, czyli tego, co jest na co dzień zabawnego i takie niezamierzenie komicznego w pracy działu sprzedaży, to jednak głównymi adresatami tego są ci ludzie. I dzięki temu jednym z najbardziej zasięgowych narzędzi, jeżeli nie najbardziej zasięgowym, właśnie w tej niszy i właśnie w tej grupie docelowej, jest TLDV. Drugi przykład. Przykład z polskiego rynku. Przedstawiam ci Natalię Bogdan. Natalia, pozdrawiam, bo akurat się znamy. Natalia jest prezeską firmy JobHouse, agencji rekrutacyjnej, tak chyba można o tym powiedzieć. To jest kolejny typ firmy, który ma bardzo bezpieczną komunikację, typu znajdziemy dla ciebie specjalistów, których twój biznes potrzebuje. I kolejny typ firmy, który całą swoją komunikację marketingową mógłby oprzeć wokół tego, jak dobrze zrekrutować pracownika, jak dobrze to zdelegować, jak przygotować opis stanowiska, czyli edukacja, edukacja i edukacja. No ale wracamy do punktu wyjścia tego odcinka. Tak robią już wszyscy. Natalia więc od mniej więcej 2 lat, jeżeli mnie pamięć nie myli, a jeżeli mnie myli, to Natalia na pewno skonfrontuje to w komentarzu, nagrywa filmy mniej więcej tego typu.
Ja to poznaję dobrego kandydata już po uścisku dłoni. Ja to mam swoje tajne pytania rekrutacyjne. Zawsze pytam, czy kandydat ma dzieci albo kredyt. Tacy są najbardziej zmotywowani do zarabiania pieniędzy. Jak nie patrzy w oczy, to kłamie. Jak się drapie po nosie, na pewno kłamie. Na pewno. Jakie informacja zwrotna do wszystkich kandydatów? Przecież to by mi zabrało wieczność. No jak nie dzwonię, to znaczy, że go nie chcę. Jeśli tak mówisz, to prawdopodobnie potrzebujesz małego szkolenia z rekrutacji. Zapraszam do mnie.
Natalia nagrywa filmy, myślę, będące polską wersją, tylko w innej działce, dla TLDV. Z jednej strony będzie to quasi zabawne. Dla każdego, kto w życiu uczestniczył w różnego rodzaju procesach rekrutacyjnych i widział, jak krzywdzące albo dziwne potrafią one być. Natomiast z drugiej strony, one są niesamowicie zabawne, jeżeli jest się wewnątrz tejże branży, albo się z nią pracuje, czy ją rozumie i rozumie się, jakie są jej wewnętrzne patologie. I de facto, to co właśnie nazwałem wcześniej branżową autoironią, sprowadza się do tego, żeby umieć zaobserwować coś, co jest immanentnie zabawnego w naszej branży, w sposobie, w jaki ona działa. Myślę, że najsłynniejszym, a kto wie, czy nie jednym z pierwszych przykładów właśnie takiego podejścia do marketingu jest słynny kanał na YouTubie i wszystko, co się z niego wiąże, HR-Ejterzy, którzy gdyby jakimś cudem to oglądali, to gorąco z tego miejsca pozdrawiam i mówię, że podziwiam, stworzonych przez firmę Code2. Jakby nie było, HR-Ejterzy, tudzież Code2, reklamują się billboardami na A1. Nie nazwą firmy i skorzystać z naszych usług, tylko zabawnymi memami takimi jak tutaj. Wszystko, co znajdziesz w internecie, to prawda. Zbigniew Kopernik, założyciel internetu, nawiązującymi właśnie do ich kanału. I o ile dzisiaj tematyka rolek, shortsów, generalnie filmów, które wrzucają, jest już dużo szersza, o ile dobrze prześledziłem, te wcześniejsze tyczyły się jednak, między innymi, swoją drogą, relacji między programistami i ich problemami w rozmowie właśnie z rekruterami po drugiej stronie. I to pomogło tej firmie i jej reprezentantom stać się dużo bardziej rozpoznawalnymi niż ogół rynku. I tu wracamy de facto do punktu wyjścia. W tym momencie warto sobie odpowiedzieć na pytanie, tudzież ja stawiam takie pytanie, że czy dalej można działać w ten sam sposób, jaki działało się do tej pory? Bo do tej pory można było próbować pójść w rozrywkę, albo można było próbować pójść w edukację. Nie chcę powiedzieć, że prostszą, bo jako osoba, która pracuje godzinami nad scenariuszem każdego z odcinka, wiem, że proste to nie jest. Że prostszą ścieżką jest edukowanie. Też jest trudne. Ale stanie się niestety prostsze, a przynajmniej taka mimikra, kopiowanie, żeby powiedzieć wprost, z kogoś innego, ale jednak poczucie humoru nie jest takie łatwe do zreplikowania. Każdy, kto prosił czat GPT o żart, wie, jakie suchary robi. Suchary marszałka, które jedliśmy tutaj wcześniej podczas nagrań, nie są aż tak suche, jak dowcipy, które wyrzuca czat GPT. Bycie pewnego rodzaju personą, umiejętność przełamania tego, przyciągnięcia uwagi poprzez humor albo elementy humoru może stać się właśnie tym elementem kluczowym dla przyciągnięcia uwagi na tle wszystkich, którzy edukują. Jedna z moich ulubionych książek o sprzedaży ma taki cytat w środku. Jest to rada dla handlowców, którą ja sobie głęboko zinternalizowałem, wziąłem do serca. I brzmi mniej więcej funny, być professional every time. I w tym fragmencie książki autor rozwija, że bycie profesjonalnym jest warunkiem sine qua non. Profesjonalnym po prostu trzeba być z definicji. Ale jak się jest profesjonalnym i jeszcze zabawnym, to w tym momencie bardziej się przyciąga uwagę i w rezultacie prawdopodobnie wygrywa. Gorąco więc zachęcałbym, jeżeli myślisz o swoich planach marketingowych, czy trochę węziej, o planach w zakresie strategii tworzenia treści, nawet edukowania w ramach swoich wysiłków marketingowych i sprzedażowych, samodzielnie czy z zespołem, żeby pomyśleć, jak być może chociaż elementy takiego poczucia humoru też tam zainkorporować. I uwaga, wiem, że jest wiele potencjalnych obiekcji, które w tym momencie są w twojej głowie. Na przykład, ja bym tak nie umiał. No ja też nie umiem, ale próbuję i raz na jakiś czas coś wyjdzie i w sensie lepiej próbować niż nie próbować, jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało. Druga to nie będę z siebie robił pajaca, bo to na pewno obniży moje pozycjonowanie w oczach ludzi. Nie chcę się dzielić pewnymi rzeczami, które znam zakulisowo, jeżeli chodzi o wyniki na przykład wspomnianych przeze mnie przykładów czy podobnych, ale myślę, że po samych zasięgach i dotarciu warto stwierdzić, że taka strategia się opłaca. A jak ktoś jest zainteresowany, to polecam porozmawiać z niektórymi reprezentantami. W sensie jeszcze nie znalazłem osoby, która inkorporowałaby w swoim marketingu elementy humoru i została za to niesamowicie mocno skrytykowana bądź straciła korzyści biznesowe. A raczej właśnie takie otwarcie jest na pewno prostą, no nie prostą, trudną do wykonania, ale jednak na pewno skuteczną metodą na wyróżnienie się. Poza tym nikt nie każe ci całkowicie zmieniać całej swojej strategii. Bardziej chodzi właśnie o pewne elementy, jak to się ładnie mówi, edutainmentu, wprowadzenia aspektów rozrywkowych, odrobinę humorystycznych, być może nawet do takich powtarzalnych treści, jak te robiące tutaj. Więc niezależnie od tego, czy zgadzasz się z moją diagnozą i rozwiązaniem, którym jest właśnie inkorporowanie elementów humoru, to po pierwsze nie jest to jedyna strategia, a bardziej chciałem zwrócić uwagę na problem, który nas wszystkich, ludzi w marketingu i sprzedaży, którzy stawiają na budowanie zaufania i przyciąganie uwagi poprzez edukację na wysokim poziomie. To jest problem, który się pojawi, że coraz więcej ludzi będzie to robiło i co więcej, będzie to robiło z wykorzystaniem AI, więc sam fakt bycia edukatorem wysokiej klasy przestanie być wystarczający. Jest to moja robocza hipoteza i bardzo chętnie podyskutuję z każdym w komentarzu, czy się z nią zgadza, czy nie i jakie widzi inne rozwiązania niż na przykład pójście w humor, bo pewnie jest ich jeszcze więcej i moglibyśmy co najmniej kilka odcinków na temat strategii wyjścia z tejże pułapki czy sytuacji omówić. Więc gorąco zapraszam do odniesienia się do tego mojego bardziej filozoficzno-strategicznego odcinka w komentarzach. A na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Do zobaczenia bądź usłyszenia w przyszłym tygodniu i cześć. Moja ekipa przysłała mi scenariusze do reklam. Jakbyś tam mógł nagrać, tam wiesz. Mówię, okej, dobra, nagram. Potem otworzyłem te scenariusze i tam jest 18 stron w Wordzie. I to jest trochę jak w tym memie. On jeszcze nie wie, w sensie oni jeszcze nie wiedzą, że ja tego nie nagram, ale się wkrótce dowiedzą.